będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, wszystkich widzów telewizji Trwam. Witam w studiu naszych znakomitych gości. Dziś przybyli do naszego studia ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.
Cześć Boże, witam wszystkich.
I jest pan dr Waldemar Wilczewski, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z 1945 roku.
Szczęść Boże.
I ksiądz doktor Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, pragniemy dzisiaj mówić na temat tak zwanej obławy augustowskiej, zwanej także obławą lipcową. To wydarzenie, które można zaliczyć do jednej z białych plam, prawda, o której nie wolno było mówić przez wiele lat. Ona była w pamięci bardzo wielu mieszkańców i Augustowa, i okolic, którzy przeżyli to wydarzenie, przekazywali je sobie. Ale mało na ten temat słyszeliśmy. Nie wiem, czy mieli Państwo szansę, ucząc się historii w polskich szkołach, coś na ten temat słyszeć. Bogu dzięki, teraz, w tych czasach, możemy oficjalnie o tym mówić i dobrze, że Instytut Pamięci Narodowej odsłania nam te karty historii, pokazuje nam zarówno tych, którzy byli bohaterami, którzy przeżywali to doświadczenie, którzy oddawali życie za ojczyznę, ale także tych, którzy pełnili po prostu rolę oprawców. To także trzeba pamiętać i to nie jest rozdrapywanie ran, to nie jest jakieś niepotrzebne powracanie do historii, to jest po prostu pokazywanie prawdy, a prawdę trzeba poznać, żeby budować prawdziwe pojednanie między narodami, kiedy również to pojednanie narodowe można budować jedynie na prawdzie i to całej prawdzie. Panie doktorze, chciałbym poprosić o przybliżenie najpierw naszym telewidzom tego, czym była obława augustowska, której 65. rocznicę właśnie przeżywamy. To było, o ile pamiętam, od 10 chyba do...
Od 12 lipca do końca lipca. Znaczy, to bardzo ważne, że możemy mówić o obławie augustowskiej w takim, na takim forum, że informacja o obławie augustowskiej dotrze do bardzo wielu osób, które właśnie nigdy o niej nie usłyszały. Wraz z upływem czasu po prostu wiedza o obławie augustowskiej ginęła. Ginęła po prostu razem z ludźmi, którzy odchodzili. Na szczęście przetrwała w pamięci, tak jak ksiądz biskup przecież od lat wspomina ofiary obławy. Ksiądz prałat również mówi o najbliższych, którzy zaginęli po obławie augustowskiej. Jednak ten ostatni czas pozwolił na przeprowadzenie badań naukowych na temat obławy augustowskiej, tego, co właściwie stało się w tym czasie w Polsce północno-wschodniej. Otóż okazuje się, że już po zakończeniu II wojny światowej, po maju 1945 roku, sowieckie wojska przygotowały obławę, akcję pacyfikacyjną na mieszkańców Puszczy Augustowskiej, na obszarze Puszczy Augustowskiej, na mieszkańców Augustowszczyzny, na właściwie osoby zamieszkałe na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, północnej części Sokulszczyzny. Była to obława po prostu na osoby związane z Armią Krajową, związane z polskim podziemiem niepodległościowym i żołnierze Armii Krajowej i osoby, które tego wsparcia Armii Krajowej udzielały. Puszcza Augustowska stała się właśnie w tym czasie od 12, taką datę przyjmujemy od 12 lipca, chociaż o działaniach informujących o tym, że wojska sowieckie coś szykują, dość enigmatycznie na początku informowała Armia Krajowa, swoje dowództwo Armii Krajowej było informowane już w maju o ruchach sowieckich wojsk. Więc siły sowieckie przygotowały akcję pacyfikacyjną, która miała na celu aresztowanie osób związanych z polskim podziemiem. Zostało to przeprowadzone głównie siłami NKWD. Zaangażowane były też siły 1. Pułku Praskiego Ludowego Wojska Polskiego. Byli też zaangażowani funkcjonariusze UB i niestety miejscowi konfidenci, którzy po prostu pomagali. Często niestety byli żołnierze podziemia, którzy niestety przeszli na drugą stronę i tym skutecznie mogli wydawać w ręce sowieckie osoby, które jeszcze niedawno razem z nimi walczyły. W wyniku tej akcji aresztowanych zostało około 2000 osób. Kiedy mówimy o obławie augustowskiej, no dla osób, które tutaj są w studiu, to jest oczywiste, że obława polegała po prostu na metodycznym przeczesywaniu tych terenów. Ogromny obszar został poddany metodycznemu przeczesaniu, wyłapaniu osób. Te osoby, które sobie były zabierane często z domów, z pól, z prac polowych. Bardzo nie, jakaś część została zatrzymana w lesie z bronią w ręku, ale po prostu no była to taka akcja pacyfikacyjna, obława przeczyszczająca teren. I to około 2000 osób zostało zatrzymane. Chociaż o czym warto to wspomnieć. Wiemy, że Rosjanie informują o tym, to informacja z 95 roku, przekazana w toku śledztwa, że aresztowano, że w kręgu zainteresowania sił sowieckich znalazło się około 7000 osób. A więc wydaje się, że te osoby zatrzymane, te 2000, to właśnie wyselekcjonowane z większej grupy, zatrzymane w obozach filtracyjnych, jak to nazywamy, po prostu były poddawane tam brutalnemu śledztwu, przesłuchaniom. I z tej grupy około 2000 osób, kolejne osoby były zwalniane, wypuszczane do domów. No po prostu Sowieci w toku często bardzo brutalnego śledztwa, pobić, stwierdzali, że ktoś jednak może wrócić do domu, nie należy go zatrzymywać, przetrzymywać dłużej. Pewna część osób wróciła, niestety blisko 600 osób zaginęło. Zaginęło bez wieści, do niedawna mówiliśmy jeszcze zaginieni w obławie augustowskiej. Chyba po 65 latach już nikt nie ma wątpliwości, tak, że te osoby zaginione to po prostu osoby, które zostały przez Sowietów zamordowane. A niestety nasz ból i ból przede wszystkim rodzin, tu zwracam się do księdza biskupa, do księdza prałata, przede wszystkim ból rodzin, te osoby po prostu nie wiadomo, gdzie są pogrzebane.
Czyli do dziś nie stwierdzono, nie odnaleziono grobów i miejsc pochówku tych ofiar. Podejrzewano w pewnym okresie, że ich miejsce spoczynku może znajdować się koło GIP.
Tak, to znaczy mieszkańcy Augustowszczyzny, mieszkańcy terenów objętych obławą, chyba od razu po wojnie te osoby zaczęły poszukiwanie swoich najbliższych. Zaczęły poszukiwanie drogami oficjalnymi, nieoficjalnymi, zaczęły poszukiwania przez Czerwony Krzyż. Tuż po zakończeniu wojny władze lokalne włączyły się w poszukiwanie tych osób, które zaginęły w obławie i rzeczywiście każde miejsce, które można było uznać, że tam właśnie pochowane są ofiary obławy, no budziło nadzieję, że może tam, że może akurat w tym miejscu. Właśnie takim jednym z takich miejsc były giby. Miano nadzieję, że tam właśnie pochowane są ofiary obławy augustowskiej. Po przeprowadzeniu prac wykopaliskowych okazało się, że nie jest to miejsce pochówku ofiar obławy augustowskiej. Jeżeli chodzi o miejsce pochówku, wiele śladów wskazuje na to, że ofiary obławy augustowskiej zostały wwiezione do Grodna i, jak to mówi się na Białostoczyźnie, na fortach grodzieńskich zostały rozstrzelane. Wiele na to wskazuje, jednak niestety brak rzetelnej informacji ze strony rosyjskiej uniemożliwia odnalezienie tego miejsca.
Strona rosyjska konsekwentnie odmawia również dokumentów na ten temat. Wiem, że w 2001 roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu podejmowała działania w tej sprawie, prowadziła śledztwo. Jakie wyniki tego śledztwa?
To znaczy, w wyniku tego śledztwa przede wszystkim zgromadzono potężną dokumentację. Ja myślę, że to jest jedno z najważniejszych dokonań prokuratorów z tego czasu, kiedy udało się przesłuchać ogromną liczbę osób, to jest około 600 świadków. Osób, od razu należy zaznaczyć, z jednej strony świadków bezpośrednich, tych niestety jest coraz mniej. No, to jest, po prostu czas płynie, świadków bezpośrednich jest coraz mniej. Osób, które przeszły przez te obozy filtracyjne, członków rodzin, udało się zgromadzić potężną wiedzę na temat obławy. Jest to wiedza na temat poszczególnych zatrzymań, na temat miejsc odosobnienia, na temat czasu przetrzymywania, aresztowań w poszczególnych miejscach, takiego powtarzania się aresztowań w różnych miejscach. I to udało się ustalić. Jednak trop urywa się w momencie, kiedy ta grupa wyselekcjonowana według liczby podanej zresztą przez Rosjan, 592 osób po prostu po prostu ginie, zostaje wywieziona w nieznanym kierunku. Różne były wątki, przede wszystkim prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej biorą pod uwagę wszystkie wątki, które pojawiają się w tej sprawie, szukają wszędzie. Najwięcej takich tropów kieruje się właśnie do Grodna, chociaż jest też drugie przypuszczenie, znaczy tych przypuszczeń jest wiele, no ale takie też istotne, że być może zostały te osoby wywiezione na teren Prus, które już nie oddzielała granica, po 1945 roku już granica od Polski nie oddzielała. Także to też możliwe, ale właśnie przede wszystkim jest to ogromna, ogromna dokumentacja, która w bardzo pełny sposób, metodyczny dokumentuje losy osób zaginione w obławie augustowskiej. No, takie poszukiwanie, takie śledztwo i badania naukowe i śledztwo możliwe jest z jednej strony dzięki dokumentom i zachowanym w Polsce i tych dokumentach z zagranicy, ale też dzięki wspomnieniom osób, które pamiętają te czasy, wspomnieniom w śledztwie to się nazywa zeznanie, ale właśnie wspomnienie czy księdza biskupa, czy księdza prałata właśnie na temat najbliższych, to też trop w tym śledztwie, to też droga poszukiwań, to też zdokumentowany los. Coraz bardziej coraz większą rolę tutaj odgrywają po prostu żmudne badania naukowe, które pozwalają na ustalenie prawdy, na ustalenie...
Które prowadzi między innymi Instytut Pamięci Narodowej.
Jest to jeden z najważniejszych tematów badawczych białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Panie doktorze, dzisiaj w Sejmie została zorganizowana specjalna wystawa poświęcona właśnie obławie augustowskiej.
Tak. Mam tu ze sobą zaproszenie otwarcie wystawy poświęconej obławie augustowskiej. Wystawa została otwarta dzisiaj w Sejmie o godzinie, tak postawię, może będzie widać. Wystawa została dzisiaj otwarta w Sejmie. Muszę przyznać, że cieszyła się dużym zainteresowaniem, jako że dzisiaj zbierali się również posłowie, chyba wczesnym popołudniem o godzinie 14:00. Nasza wystawa była o godzinie 11:00. Także w kuluarach Sejmu zgromadziła się spora liczba osób zainteresowanych obławą. Z jednej strony, co dla nas bardzo ważne, byli posłowie, byli senatorowie, czyli były osoby, no, które mogą tą jakby wiedzę o obławie, wiedzę, którą zyskały dzięki naszej wystawie, ponieść dalej i spopularyzować w swoich środowiskach. Z drugiej strony była grupa młodzieży, co dla nas ważne, były samorządy, lokalne samorządy, a więc osoby władze Augustowa, Sejn, Suwałk, osoby, z którymi Instytut Pamięci Narodowej na co dzień współpracuje przy organizacji obchodów rocznicy obławy augustowskiej. No, wystawa do tego cieszyła się dużą, dużą popularnością. Media szczególnie się zainteresowały obławą augustowską, gdyż w otwarciu tej obławy wziął udział prezydent elekt, więc od razu wielkie zainteresowanie mediów. Jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta informacja staje się, informacje o obławie augustowskiej stają się znane nie tylko na Podlasiu, czy na województwie podlaskim, czy na Augustowszczyźnie, gdzie ta pamięć jest ciągle żywa, ale przebija się do szerszej świadomości wszystkich Polaków. Myślę, że to bardzo ważne, żeby ta informacja docierała jak najszerzej, bo to pokazuje, jakiego rodzaju była nasza suwerenność tego komunistycznego państwa, kiedy po zakończeniu II wojny światowej, po wytyczeniu nowych granic, po nazwaniu tej Polski Polską Niepodległą, raptem się okazuje, że wojska sowieckie, wojska NKWD mogło porwać blisko 600 osób, wywieźć w nieznanym kierunku, więc jaka to niepodległość. Myślę, że to ważne, że taka właśnie wystawa została pokazana w Sejmie. Mam nadzieję, że informacja dzięki tej prezentacji w Sejmie, muszę przyznać nieskromnie, że wystawa dobrze się prezentowała, odegra swoją rolę i ta wiedza o obławie augustowskiej do szerszego grona się przedostanie. Tak, wystawie towarzyszyła taka krótka ulotka informacyjna. Każdy uczestnik tej wystawy mógł otrzymać taką ulotkę. Myślę, że będzie jeszcze czas, może nawet w tej audycji, to są fragmenty wspomnień osób, które opowiadają o obławie. Myślę, że będzie też czas, żeby to odczytać, to ważne i przejmujące świadectwo. Każdy dzisiaj mógł w Sejmie, kto zwiedzał tą wystawę, taką informację otrzymać.
A propos świadków, bo pan doktor wspomniał o tym, że dziś bardzo ważna jest rola tych, którzy pamiętają te wydarzenia i którzy je przekazują, którzy opowiadają wspomnienia, przekazują o tych, którzy zginęli i o tych, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń. Akurat w naszym studiu mamy świadka naocznego tych wydarzeń, a przede wszystkim kogoś, kto bardzo osobiście został tymi wydarzeniami dotknięty, tracąc swoich najbliższych, ksiądz prałat Stanisław Wysocki.
Reprezentuję w tym wypadku Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, a jednocześnie reprezentuję swoją rodzinę, która została dotknięta tym bolesnym, przebolesnym wydarzeniem. W tym czasie miałem podczas tej obławy z 27 na 28 lipca 1945 roku miałem 7 lat. W związku z tym to utrwaliło się mi bardzo w pamięci, bowiem w tym czasie, podczas tej obławy, w moim rodzinnym domu znajdowała się kancelaria obwodu Armii Krajowej. Był również komendant tego obwodu, pseudonim Kropidło, pan Ostrowski wraz z żoną, no oczywiście kilkunastu było akowców. Pamiętam jak dziś, to już takie późne popołudnie, wieczór, gdy właśnie pracowaliśmy jako dzieci przy porządku gospodarczym i nagle słyszymy, widzimy, coś się dzieje wokół, powiedzmy, naszego gospodarstwa, naszej posesji. No więc przybiegliśmy do domu, ja wraz z siostrami starszymi ode mnie, no więc weszliśmy do mieszkania i w tym czasie rodzina już moja była ustawiona pod ścianą, stał sowiecki żołnierz, trzymał broń skierowaną na moją rodzinę. Myśmy dołączyli do całego rzędu. Tatuś wskazał, żebym stanął przy ojcu, siostry przy mamie, młodsze siostry, a starsze ode mnie. I wtedy rozpoczął się ten, powiem, dramat. Jako dzieci nie byliśmy do końca zorientowani, co się stało. I okazało się w trakcie potem, że mój starszy brat, który miał 15 lat, Romuald, zorientował się, że nadjeżdża wojsko sowieckie i wycofali się już z tego samochodu i w kierunku idą gospodarstwa. Wpadł do mieszkania i powiadomił komendanta i tych partyzantów, akowców, którzy byli, że zbliża się wojsko sowieckie. I wtedy, to w tym momencie, oni wybiegli z mieszkania, bo mieli zabranie w pokoju i pobiegli wszyscy do stodoły. Brat zamknął tą stodołę, a ponieważ stodoła miała jeszcze następne drzwi, te wieżeje, partyzanci te wieżeje otworzyli, no i uciekali. I my prowadząc bydło już z pastwiska, widzieliśmy, jak w rzędach uciekali ci właśnie akowcy, partyzanci z naszego tego gospodarstwa. Brata tego dla mnie wtedy najstarszego, 15-letniego, no zbito przeogromnie i powiedziano takim językiem trywialnym, że to ty otworzyłeś, pokazałeś i wskazałeś partyzantom, bandytom, wskazałeś, co się dzieje, ucieczki, że my się zbliżamy. No więc brat to baty otrzymał od nich. No i wtedy chcę zaznaczyć taki fakt, żeśmy stali pod ścianą, wszyscy byliśmy tacy, wiadomo, my jako dzieci może najmniej żeśmy zdawali sprawę z tego, co się będzie dalej działo. No, mama, która była niezwykle taką osobą energiczną, bardzo, bym powiedział, zaangażowaną. Mama bowiem była tym takim, taką osobą wiodącą w naszej rodzinie w tych sprawach patriotycznych, bo już w czasie okupacji niemieckiej, bo Suwałki, ten teren suwalski był pod okupacją sowiecką, przepraszam, niemiecką, a Augustów pod okupacją sowiecką do 1941 roku, do czerwca. Więc chcę zaznaczyć, że w czasie okupacji niemieckiej w moim rodzinnym domu to właśnie było to miejsce, gdzie partyzanci się zatrzymywali. My jako dzieci, ja jako mały chłopak, nawet nie wiedziałem dlaczego, miałem też swoje stanowisko i obserwować. Czy czasami nie jadą końmi jacyś wojskowi, chodziło to o żandarmów, a jeśli by coś takiego się zauważyło, to szybko meldować w domu. Ja jak dzisiaj pamiętam, to akcje, na jakie wychodzili ci partyzanci, akowcy. Proszę ojca, to był, teraz jak ja na to wszystko patrzę, to był taki wymiar niezwykle, bym powiedział, mistyczny. Nawet tak bym to nazwał. Mama, starsi moi z rodzeństwa nie mieli prawa wejść na ten, powiedzmy, moment, gdzie partyzanci przygotowywali się do akcji tej swojej wyznaczonej. Mama z nimi odmawiała różaniec. Oni wszyscy klęczeli. Ja natomiast byłem jako mały chłopak. Oni mnie, powiedzmy, tolerowali, że on tego niczego nie rozumie, a to w człowieku bardzo wszystko się zostało jakoś wpisane. I po takim błogosławieństwie mamy, oni wyruszyli, powiedzmy, na akcję. Gdy wracali z akcji, znów mamie składali sprawozdanie. Ja też, jako mały chłopak, też byłem świadkiem tego. No niby, że to mnie nie interesowało, ale to było bardzo ważne. Tylko taki margines jeszcze, gdy się działo to w czasie okupacji niemieckiej. I muszę tu podkreślić, że w mojej rodzinie, jakby w soczewce, odbiło się to, co doświadczyli Polacy, co doświadczał nasz naród ze strony zarówno tego totalitaryzmu niemieckiego, jak i totalitaryzmu bolszewickiego. Ojciec mój też był zaaresztowany przez Gestapo i w Królewcu był uwięziony, potem pracował w fabryce amunicji. Po wyjściu, mama bowiem była moja niezwykle energiczna, potrafiła wszędzie jakoś dotrzeć, chociaż osoba była bardzo taką, powiem, prosto, ale niezwykle, jak teraz oceniam, bardzo inteligentną. I mama, ponieważ byliśmy rodziną taką zamożną na owe czasy, 30 kilka hektarów, to coś znaczyło. Tata był bardzo pracowity. Byliśmy pod tym względem zasobni, pomimo że warunki były bardzo trudne i ciężkie. Więc mama ojca wykupiła, tak powiem najprościej, za masło i jajka. I tata wrócił. Jak dzisiaj pamiętam, zapukał do okna, myśmy wszyscy spali. Mama nas zbudziła. I jak dzisiaj, ten moment stoi mi przed oczami. Nastąpiło powitanie. I proszę sobie wyobrazić, tata poprosił, żeby mama pomogła mu zdjąć koszulę. I wtedy proszę mi wybaczyć, że tata zdjął koszulę, a plecy były jedno rano. I w tym czasie mama powiedziała tak: dzieci, zobaczcie, co wrogowie uczynili naszemu ojcu. To jeden z takich epizodów. Natomiast w czasie tej obławy, gdy ci NKWD-ści, tak myślę, że i z tego kontrwywiadu Smierz, tak?
Tak,
to teraz na to patrzę już przez jakiś pryzmat, naradzali się w tym pokoju, gdzie mieli ci partyzanci swoje zabranie, swoją odprawę. I w tym czasie z pokoju wszedł młody człowiek, bardzo elegancki, jak ja pamiętam, jako chłopak, i powiedział do nas stojących: dobry wieczór państwu. Jak to powiedział, dobry wieczór państwu, to mnie też się szalenie to w głowie utrwaliło w pamięci, z tej racji, że w domu naszym, w moim domu, nie było zwyczaju mówić dzień dobry czy dobry wieczór, a tu jeszcze padło słowo dobry wieczór państwu. Powiedział oczywiście po polsku i zapamiętałem to i skierował się do mojej siostry młodszej, mającej 17 lat, mająca Anieli. Ona była w szkole w średniej w Suwałkach, uczyła się, i stwierdził: a co ty robiłaś? Bo znali się, z tego należało wnioskować. A co ty robiłaś przy ulicy Gałaja, pod numerem takim i takim? I teraz już wiem, dlaczego właśnie on to wypowiedział, bo siostra była łączniczką między komendantami obwodu. I wtedy siostra zemdlała w tej akcji. Mama oczywiście zaczęła, powiedzmy, tam reagować. Ten stojący z automatem czy z karabinem sowiecki żołnierz nie reagował w tym czasie. No więc siostrę jakoś tam do porządku znów doprowadzono, przytomność odzyskała. I wtedy w jakimś tam, powiedzmy, czasie drzwi się zostały otwarte i wyszli ci, którzy obradowali w pokoju, i wtedy według listy już przygotowanej czytano: Wysocki Ludwik, Wysocka Kazimiera, Wysocka Aniela i jeszcze był narzeczony mojej starszej siostry Anieli, Kazimiery, i on też został
zabrany,
wyłączony. I wtedy rozpoczęło się, no to takim powiem, już na podwórku pożegnanie. Słysząc go sąsiedzi, że coś się dzieje w moim domu, a tych wojskowych bolszewików, no była powkażna liczba. No więc zaczęto, no, z tego miejsca, gdzie ci akowcy mieli swoje to pomieszczenie i swoje rzeczy, wynosić, no, pożegnanie na podwórku, bardzo, no wiadomo, trudne. Ja osobiście, jako mały chłopak, że tato, ja też razem pojadę. Tata kazał, powiedzmy, ty zostań przy matce, tak wypowiedział, i pilnuj tutaj, co będzie się działo. W tym czasie przybiegła sąsiadka z inną taką też panią, która wspierała ich w pracy. Ich też zatrzymano, starszą osobę odłączono, a młodszą, która była mniej więcej równa wieku moim siostrom, też zabrano. No więc po tym pożegnaniu wszystkich usadowiono na samochodzie. Usiadł z tyłu żołnierz, ten sowiecki, no i samochód ruszył. Chcę powiedzieć, no, ten fakt, jaki miał wtedy miejsce, jest, tak jest zakodowany w nas. Co się wtedy działo, nie jestem w stanie tutaj, proszę ojca, wypowiedzieć. Nie jestem w stanie wypowiedzieć. Mama, ponieważ była, jak podkreślam, niezwykle osobą taką, no, energiczną, wszystko robiła, żeby odzyskać. I jeździła do Białegostoku, żeby tam od tych władz wojewódzkich, bo prawdopodobnie w tych powiatowych powiedziano, że już są w Białymstoku, więc dotarła do Białegostoku, dotarła do ministerstwa, do Warszawy, ministerstwa, ambasady sowieckiej. W Białymstoku po kilku tam, powiedzmy, już takich naciskach ze strony mamy powiedziano, niech, czy pani ma jeszcze inne dzieci oprócz tych dwóch córek. Mama mówi, jeszcze mam pięcioro. Powiedziano, niech pani te dzieci zaraz pilnuje, niech pani zostawia i niech przyjeżdża, bo pani tutaj niczego nie załatwi. W takiej formie. Natomiast w ambasadzie sowieckiej myślę, że to powiedział ktoś pracujący z Polaków. Prawdopodobnie oni ich załatwili w Puszczy Augustowskiej. Tak się, bo mama to powtarzała. Również mama pisała do samego Stalina. I o dziwo, tylko że wiadomo, sytuacje były takie, że człowiek nie przywiązywał potem do tych źródeł. Więc od Stalina w krótkim czasie przyszła wiadomość, że przeszukano, jak pan tu doktor zaznacza, wszelkie, powiedzmy, tu możliwe środki do zbadania i takich osób nie stwierdzono, żeby znalazły się w stronie, powiedzmy, sowieckiej.
Księże Prawacie, czyli czy potem jeszcze jakieś informacje od nich dotarły, czy o nich w ogóle nic nie wiadomo, już nie wrócili?
Nie było żadnych potem, były jakieś pogłoski, ktoś tam chciał, najprawdopodobniej no, wiedział, że ta rodzina poniosła aż takie straty, 4 osoby, ojciec, 2 siostry, no przychodzono i że widziano, że coś takiego, ale prawdopodobnie tylko po to, żeby otrzymać jakiś dodatek, że poinformowano, bo wtedy była już radość, że przyjdą.
Niech się sprawdza, powie, ile te siostry miały lat wtedy?
Lat, siostra miała młodsza, 17 lat, bo ona była w szkole średniej, a starsza siostra miała 22 lata. Wszyscy, i ojciec, cała rodzina, no, była włączona no, w tą armię krajową. Ale aż już wcześniej, jak wspomniałem, podczas okupacji. I teraz pamiętam, jako mały chłopak. To nie chciałbym tutaj, żeby robić mojej rodzinie jakąś taką opinię, że byliśmy nadzwyczajni. Mama jadąc, bo odległość do Suwałki jest niewielka z mojej posesji z Białej Wody, w miejscu niezwykle uroczym, moja posesja jest jak w Bieszczadach, dla partyzantów, dla kowców to było miejsce niezwykle korzystne. Więc mama jadąc do miasta, na rynek, z różnymi swoimi produktkami rolniczymi, zawsze piekła chleb. Po co? I to w wielkiej ilości. Po to, żeby po tym, jak będą przejeżdżać przy tym obozie jenieckim, Niemcy przytrzymywali Rosjan, żeby rzucić im tego jak najwięcej chleba. I jak wracała, to nam opowiadała, dzieci, jacy oni głodni, jacy oni są wymęczeni, jak się oni na ten chleb rzucali. Pamiętajcie, żebyście wy też chleb szanowali, żebyście mieli szacunek do chleba. Taki był, powiedzmy, wymiar wychowawczy też tego wydarzenia.
Dziękuję serdecznie, księże Prowadzie. Chciałbym teraz poprosić księdza biskupa. Ksiądz biskup także jakoś więzami rodzinnymi jest powiązany z ofiarami tej obławy augustowskiej.
Ten dzisiejszy program, myślę, że da bardzo wiele do takiego całościowego spojrzenia na to wydarzenie. Bo to, co było wspomniane na początku przez pana doktora, to wydarzenie w Sejmie z udziałem prezydenta elekta, wcześniejsze nasze różne wydarzenia, łącznie z uroczystościami religijnymi, które zawsze są w lipcu w Gibacha od 60. rocznicy, czyli od 2005 roku, one nabierają takiego już bardzo poważnego charakteru i liturgiczne, i poprzedzone również takimi, powiedzmy, no, odczytami, konwersacjami, spotkaniami, odczytami z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej. I to dzisiejsze spotkanie też ma na celu, żeby zapoznać opinię społeczną w całym naszym kraju, ale także, aby uruchomić również te osoby, które, i myślę, że są takie jeszcze, które nigdy się nie wypowiedziały na ten temat, a które mają sporo wiedzy na ten temat. Mówię to dlatego, bo przed wyjazdem tutaj do Torunia, kiedy rozmawiałem jeszcze z moimi najbliższymi, to przypominali mi właśnie o takich osobach, które nigdy nie były o to pytane, ale już było na ten moment za późno. Natomiast mój związek z ofiarami obławy augustowskiej jest taki, że w tej obławie lipcowej zginął mój dziadek, czyli ojciec mamy. Był organistą i został zabrany, tak jak tutaj było wspomniane, z pola. Był zakaz wychodzenia, jak to tam mówiono w naszych stronach, do lasu, w stronę lasu. Dzisiaj się dowiedziałem tutaj od pana doktora, że było to podyktowane tym, że ci, którzy przygotowywali obławę, chcieli
odciąć
mieszkańców wiosek od ewentualnych zgrupowań partyzanckich. Dziadek został zabrany. Dzieci to widziały, czyli mama, jej rodzeństwo, żona. To, co zapamiętały, to to, że byli żołnierze rosyjscy z bronią, wóz żelazny, jeden koń zabrano i w zasadzie słuch po dziadku zaginął. Prawdopodobnie został wywieziony najpierw do Augustowa, a potem, tak jak tutaj wszyscy wiemy, w nieznanym kierunku. To, co ksiądz prałat wspomniał, to dotyczyło powiatu suwalskiego. Moje to świadectwo dotyczy drugiego powiatu, augustowskiego, bo tam są moje rodzinne strony. Jeszcze nam zostaje trzeci, chociaż najmniejszy już okręg, to jest powiat sokulski. Więc jeszcze wrócę do tego doświadczenia rodzinnego. Więc dziadek z miejscowości Topiłówka i z mojej miejscowości rodzinnej brat cioteczny mego taty. Zupełnie w innej sytuacji został zabrany, rzekłbym niewinnej, bo to zabranie odbyło się w takich bardzo eleganckich warunkach. Wcześniej przybyli ci żołnierze, rozbili niewielkie namioty niedaleko kościoła, rozejrzeli się po okolicy i kilku z nich, przypuszczam, że z dowódcą, przyszło na pole, gdzie mój tatuś z wujkiem grabili koniczynę. Popytali, jak tam praca idzie potem i powiedzieli, że teraz udadzą się na poszukiwanie takiego i takiego obywatela. A on szedł do nich w tym momencie. Miał skaleczoną nogę, gdzieś tam w gospodarstwie skaleczył. I tak właśnie spotkał się z tymi przyszłymi swoimi, może nie oprawcami w tym momencie, ale aresztantami. Został zabrany, ale potem był kontakt z nim. Kilka miejscowości dalej można było go przez kilka dni odwiedzać. Chodziła najpierw żona jego, ale że była w stanie błogosławionym, nie mogła powiedzmy, no, poruszać się tak daleko, więc poszła moja babcia. I kiedy już po tej wizycie odchodziła, jeden z tych żołnierzy rosyjskich powiedział jej, że no tak patrzycie na nas krzywo, prawda, że to wszystko jest nasza wina, a muszę powiedzieć, że to wasi ich wydali. To by się też tutaj składało jakby do całości, że wśród tych, którzy dołożyli swoją rękę, byli i miejscowi także. No właśnie, i to, co już było tutaj mówione, ludzie mieli taką nadzieję, że tak jak z wcześniejszych tych wywózek niektórzy wrócili, że może i ci gdzieś wywiezieni na Syberię, pisali do Polskiego Czerwonego Krzyża, próbowali tam przez władze miejscowe dowiadywać się, no jednak efekt był żaden.
Proszę księdza prałata, przez wiele lat nie wolno było na ten temat mówić. Jednak pamięć przetrwała. To w rodzinach było, cały czas żyło, prawda?
To do księdza prałata.
Przepraszam, księdza biskupa, przepraszam.
Owszem, owszem. Ale na ile ja to zapamiętałem, to był duży lęk przed takim jasnym, klarownym powiedzeniem, o co tu chodzi. Przyznam, że ja w zasadzie zrozumiałem tę sytuację dopiero wtedy, kiedy byłem w seminarium. A więc ile lat po tym wydarzeniu. A tak w pełni zaczynam teraz poznawać dopiero teraz. Natomiast zginęli, ale żeby to było tak powiedziane, że zginęli w okresie, kiedy był już w Europie zawarty pokój, kiedy były ustalone jako tako granice, że już można było jako tako próbować zagospodarować się. To nie, to tej świadomości myśmy nie mieli, że to się stało w okresie pokoju i budowania nowej rzeczywistości. Może jeszcze chciałbym dodać do tego, do tej całej gehenny i taki fakt, że ci ludzie z tego okręgu, z tych trzech powiatów byli no niezwykle doświadczeni. Bo tak, rozpoczęła się wojna i zaraz 17 września. Na naszych terenach to było wielkie zamieszanie, ale nie tylko zamieszanie, ale wielu ludzi wtedy zginęło. Potem się chwilę jakby to ustabilizowało i 22 czerwca 41 rok w mojej miejscowości zginęło prawie 70 osób, kiedy rozpoczęła się wojna Niemców z Rosją Sowiecką. Przechodziły fronty, palono wsie, rozbierano domy do budowania bunkrów. I tuż przed obławą augustowską większość tych ludzi wróciła z wygnania. Byli kilka miesięcy na wygnaniu po kilkadziesiąt kilometrów od swoich domostw. Oni przyszli skrajnie wyczerpani, nie mający tutaj nic, żeby się zagospodarować. Próbowali jakoś ogarnąć domostwa. Dzieci, mimo że były to miesiące wakacyjne, poszły do szkoły, żeby nadrabiać ten czas stracony. I przyszło następne doświadczenie. Także patrząc na to jakoś całościowo, to ta ostatnia gehenna jeszcze bardziej nabiera, powiedzmy, tego mrocznego wyrazu.
Ekscelencjo, dziękuję bardzo serdecznie. Może poproszę teraz księdza dyrektora, by parę słów powiedział o sposobach uczczenia tej 65. rocznicy obławy augustowskiej i o tym, jakie są inicjatywy duszpasterskie z tym związane.
Już za 10 dni będziemy przeżywali główne uroczystości 65. rocznicy obławy augustowskiej właśnie w Gibach, gdzie jest krzyż, pomnik czy jak mówimy symboliczna mogiła ofiar obławy. I 17 lipca odbędzie się najpierw w hotelu Warszawa w Augustowie spotkanie z autorami książek wydanych przez IPN. Natomiast w Gibach o godzinie 17 mamy już ogólny polski zlot harcerzy, a o godzinie 21 odbędzie się czuwanie młodzieży harcerskiej i oazowej, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast 18 lipca o godzinie 12 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji ofiar obławy augustowskiej. Będzie ona celebrowana przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Jerzego Mazura, biskupa Ełckiego, z udziałem też kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry. Bezpośrednio po mszy świętej będą wystąpienia przybyłych gości, apel poległych i złożenie wieńców. I po uroczystościach też zapraszamy na agapę. Msza święta będzie właśnie o godzinie 12. W ten sposób chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli w obławie augustowskiej, ale też jest właśnie ten drugi wymiar wołania o prawdę, gdzie znajdują się doły śmierci, bo nie możemy mówić o mogiłach, bo to są doły śmierci. I też, żeby ta prawda dotarła właśnie do młodego pokolenia, żeby pamięć nie zatraciła się. W związku z tym, oprócz tych głównych uroczystości, które odbędą się w Gibach, mieliśmy niedawno w czerwcu piękne sympozjum w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Suwałkach. Było zgromadzonych 500 osób, szczególnie młodzież i też zaproszeni goście. Były naprawdę bardzo budujące konferencje, wykłady skierowane szczególnie do młodzieży, żeby tę prawdę przekazywać, ale też i wystąpienia świadków, także obecnego wśród nas księdza prałata, który przekazywał właśnie świadectwo tego, co się stało właśnie tego pamiętnego lipca.
Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu z nami, do udziału w audycji. Jak zawsze numery telefonów 657-00-11 dla północy Polski, 657-00-12 dla południa, dla telefonujących z zagranicy 657-00-13 oraz 657-00-14, numer kierunkowy 56. Pan doktor chciał coś jeszcze dopowiedzieć a propos tego, co mówił ksiądz biskup?
Tak, to znaczy tutaj były poruszone jeszcze takie dwa wątki. Myślę, że bardzo istotną sprawą jest to, o czym ojciec wspomniał, o tym strachu. O strachu przed tym, żeby mówić o ofiarach obławy augustowskiej. Taki film pana Petryckiego, który powstał właśnie, który opowiada pierwszy o obławie augustowskiej, nosił taki znamienny tytuł, ale czy o tym wolno mówić? I to właśnie było taka myśl, która w głowach tych najbliższych osób, najbliższych tym zaginionym cały czas trwała. Ogromna rola tutaj Społecznego Komitetu Poszukiwań Ofiar Obławy Augustowskiej. To był komitet, który powstał w roku 87 u schyłku komunistycznych rządów w Polsce i szczerze mówiąc, jak sami członkowie tego komitetu przyznają, był trochę skierowany przeciwko władzom komunistycznym, żeby zadać im niewygodne pytanie. Dopiero z czasem zaczęło się okazywać, jak wielka tragedia w tym czasie się rozegrała i właśnie ten komitet poszukujący ofiar obławy augustowskiej zgromadził pierwszą dokumentację na ten temat. Ta dokumentacja naprawdę trudna do przecenienia. To był rok 87-8, kiedy te poszukiwania trwały, więc minęło 20 parę lat, więc jeszcze wiele osób żyło, które bezpośrednich świadków tych wydarzeń. Także im naprawdę, tym osobom zawdzięczamy bardzo wiele. Zresztą Instytut Pamięci Narodowej uhonorował członków komitetu nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej. To w roku 2007 na Zamku Królewskim w Warszawie ta nagroda została wręczona. Zresztą nagrodę IPN-owską, medal Świadek Historii niedawno w czerwcu otrzymał również ksiądz prałat. To nagroda również przyznawana przez Instytut Pamięci Narodowej. Chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że ksiądz prałat rzeczywiście tym świadkiem historii jest i w pełni na tą nagrodę zasłużył. Jeżeli chodzi o upamiętnienie ofiar obławy augustowskiej, to o czym ksiądz dyrektor już wspominał, to duże przedsięwzięcie trwa od 2005 roku, przybiera coraz szersze ramy. W tym roku taką ważną inicjatywą w ramach tych obchodów są wydawnictwa przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej, przez Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Chcieliśmy, żeby kiedyś przy okazji chyba 60. rocznicy była dyskusja na ten temat, że ciągle za mało wiemy, żeby zebrać te informacje w jednym miejscu. Ja myślę, że na monografię obławy augustowskiej przyjdzie jeszcze czas, a w tym momencie Instytut Pamięci Narodowej, Białostocki Oddział Instytutu przygotował wybór źródeł, który opowiada o obławie augustowskiej. A więc tych źródeł, począwszy od roku 1945, od tych pierwszych meldunków spłynących z oddziałów leśnych Armii Krajowej, które mówią o tym, że siły sowieckie koncentrują się wokół puszczy, że coś się dzieje, że ruchy wojsk sowieckich, że zapowiada się jakaś sowiecka akcja przeciw Armii Krajowej, do tych najbardziej dramatycznych dokumentów, które mówią o poszukiwaniach, kiedy rodziny, najbliżsi zadają pytania, bezradne pytania do najróżniejszych władz, do Czerwonego Krzyża, szukając swoich najbliższych, poprzez dokumenty, które dokumentują dochodzenie w sprawie obławy augustowskiej, aż do wspomnień osób, które tą obławę przeżyły, czy osób najbliższych. Także taki tom się ukaże właśnie 17, o czym mówił ksiądz dyrektor, 17 lipca będzie taka prezentacja tego tomu. Kolejne wydawnictwo to wydawnictwo również wydane przez Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawnictwo przygotowane przez panią Alicję Maciejowską, która jest jedną z członkiem tego komitetu właśnie poszukiwań ofiar obławy. To przerwane życiorysy. Tytuł wymowny, po prostu. Często właśnie młodzi ludzie, tak jak ksiądz prałat mówił, 17, 22 lata i te życiorysy przerwane właśnie w tak młodym wieku. I to o tych osobach opowiada ta książka. Ciągle szukamy chcemy mieć tą pełną listę, ciągle brakuje tych osób, ale właśnie to, te wydawnictwa chcemy zaprezentować. No i te wydarzenia właśnie 18 lipca, msza święta, i przy tej okazji zresztą chcielibyśmy, żeby oprócz młodzieży, to zresztą propozycja księdza biskupa, ordynariusza łódzkiego, żeby była tam młodzież oazowa, chcielibyśmy, żeby towarzyszyła jej młodzież harcerska, właśnie do harcerzy, przede wszystkim do harcerzy, chociaż do innych osób jest skierowane takie wydawnictwo, posłanie z historii, przygotowane właśnie i w dużym nakładzie rozesłane do harcerzy w całym kraju. I myślę, że tutaj właśnie w tym wydawnictwie skromnym, informacyjnym, będą następne, znalazł się dość wymowny apel. Apel podpisany przez dwie osoby. Nazwisko jednej jest w czarnej ramce, to pan profesor Janusz Kurtyka. I ten apel podpisał właśnie pan profesor Janusz Kurtyka i pan profesor Cezary Kuklo, dyrektor Białostockiego Oddziału Pamięci Narodowej. Myślę, że tych kilka słów krótkich warto teraz zacytować. 65 lat temu zniknęłoby ślady około 600 najlepszych synów i córek augustowszczyzny i suwalszczyzny, Polaków, patriotów. Przez długie lata komunizmu pozbawione bliskich rodziny po cichu modliły się o ich powrót. Nieubłagany upływ czasu odebrał w końcu i tę nadzieję. Pozostało tylko pragnienie poznania pełnej prawdy, jak zginęli i gdzie są ich groby. Garstka najbliższych upomina się o to od lat. Od niedawna głos ten jest nieco lepiej słyszalny w kraju, ale wciąż jest zbyt słaby, by wydrzeć od sprawców wyznanie winy. Przyjedźmy więc 17 i 18 lipca do GIP, by w 65. rocznicę obławy augustowskiej solidarnie z rodzinami naszych skrytobójczo zamordowanych rodaków domagać się prawdy. Myślę, że te słowa zachęcą też osoby, które nas słuchają, aby ten letni weekend wakacyjny poświęcić na to, aby na chwilę zadumy właśnie w Gibach, gdzie już od lat się spotykamy przy tej symbolicznej modlitwie.
A propos tego poszukiwania prawdy, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej zwrócił się nawet z listem do prezydenta Rosji.
Tak, proszę ojca, w czasie tego sympozjum, o którym ksiądz Jacek jako dyrektor wspomniał, no, odczytaliśmy list, który chciałbym w tej chwili ten list zaprezentować wszystkim telewidzom, słuchaczom. Szanowny pan Dmitrij Miedwiediew, prezydent Federacji Rosyjskiej. Szanowny panie prezydencie, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku, zrzeszający rodziny ofiar, osób aresztowanych przez jednostki Armii Czerwonej i wojska wewnętrzne NKWD w lipcu 1945 roku na obszarze ziemi augustowskiej, suwalskiej i sokulskiej, zwraca się do pana prezydenta z prośbą o ujawnienie dokumentów dotyczących operacji wojskowej w lasach augustowskich w powiecie suwalskim w lipcu 1945 roku. Od tamtych strasznych wydarzeń rodziny uprowadzonych pozostały w lęku, niepewności i koszmarnej niewiedzy o miejscach ich dołów śmierci. Wielokrotne starania o uzyskanie informacji na ten temat nie przyniosły żadnych rezultatów. Jednakże ostatnie wypowiedzi pana prezydenta w Polsce na temat odpowiedzialności Stalina i jego współpracowników za mord katyński dają nam nadzieję, że możemy od pana prezydenta oczekiwać pomocy w odnalezieniu archiwaliów dokumentujących losy naszych bliskich. Jesteśmy skrzywdzeni nie tylko faktem utraty najbliższych w tak okrutny sposób, ale też gnębieni zmową milczenia przez 65 lat. W imię podstawowych praw człowieka godzi się, aby dokumenty związane z tą operacją wojskową Związku Sowieckiego zostały ujawnione, by w ten sposób przywrócić dobre imię naszym bliskim, a nam, rodzinom ofiar, przywrócić pamięć i umożliwić godny pochówek uprowadzonych. Panie prezydencie, wyrażamy przekonanie, że pańska skuteczna pomoc w powyższej sprawie stanie się swoistym zadośćuczynieniem za kilkadziesiąt lat naszej udręki. List został podpisany przez prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ksiądz Stanisław Wysocki, i dwóch wiceprezesów, pan Bogdan Nowacki i pan Leszek Płoński.
Księże, prawdzie, i mamy telefon, bardzo proszę. Halo? Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, proszę pani.
Halo?
Tak, słucham.
Więc jeśli chodzi o tą obławę augustowską, to ja, ponieważ ja już w tym czasie byłem dorosły.
A czy może pan powiedzieć swoje imię i skąd telefonuje?
Z Łodzi, Jan Kozłowski.
Witamy pani Janie, tak.
Taką informację miałem, że przyczynił się do tej obławy Milewski, działacz komunistyczny Polski z tamtych terenów. A ja chcę powiedzieć jeszcze o twoim bracie, po którego przyszli. Słyszy pan?
Oczywiście, tak.
I tego. Przyszli do sąsiada, bo przyprowadził tego żołnierza sowieckiego młodzieniec z sąsiedniej wsi. Nie wiedzieli, gdzie mieszka brat, znaczy dom. I do sąsiada wstąpili, pytali się o sołtysa. Ponieważ sołtys mieszkał w dużej części wsi, do tego, to on im powiedział, gdzie sołtys mieszka, a jednocześnie zapytał się, po co przyszli, po co. I ten chłopak powiedział, że przyszli po, znaczy nazwisko powiedział, po Kozłowskiego Henryka. I oni poszli do sołtysa, a ten sąsiad niedaleko mieszkał nas, przyszedł do tego, do naszego domu i powiedział, Henryk, ty się schowaj, bo po ciebie przyjdą. No i za jakiś czas przyszli z sołtysem, no ale brat się schował, powiedział, że powiedzieli, że nie ma go. No i nie zabrali go, ale to przyprowadził tego żołnierza sowieckiego po prostu chłopak z sąsiedniej wsi, który znał widocznie brata i tak dalej. A jeśli chodzi o tą bramkę tam w Suwolskim, to podobno Milewski tam przyczynił się do tej bramki. To dziękuję bardzo już.
Dziękujemy serdecznie pani Janie. Szczęść Boże. panie doktorze?
To znaczy, no niestety, taki był mechanizm tej obławy, że brały w niej udział, brali w niej udział również Polacy. Pada tu nazwisko Milewskiego, późniejszego generała. Pada tu nazwisko sławnego Augustowi Szostaka. Są takie złowieszcze nazwiska. To najbardziej znane, ale prawda jest przykra. Po prostu tak przeprowadzenie tej akcji było możliwe dzięki temu, że znaleźli się ludzie, którzy sobie to po prostu pomagali. Z różnych pewnie przyczyn, z różnych powodów. Czasem pewnie ze strachu, czasem z zawiści, czasem z małości. Z najróżniejszych powodów wiemy też, że zeznania i adresy kolejnych osób funkcjonujących w ramach struktur armii krajowej były wymuszane po prostu bestialskim biciem. To, o czym ksiądz prałat mówił, to tylko jeden z przykładów. Po prostu młodzi często ludzie, prawie dzieci, katowane w śledztwie przez bestialskich oprawców, po prostu załamywały się i wydawały czasem te informacje ważne, czasem nieważne. Ten mechanizm niestety taki był.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Chciałem zapytać, dlaczego tylko akurat ta paskudna, powiedziałbym, no, zbrodnicza akcja w augustowskim terenie jest jakoś trochę odosobniona. W całym kraju działy się podobne akcje zbrodnicze zarówno Rosjan, jak i tych, którzy im służyli. Ja bym miał wielką prośbę do Radia Maryja i Telewizji Trwam, ażeby podobne informacje były przekazywane, jeżeli to jest możliwe oczywiście, na temat innych terenów, gdzie działy się rzeczy, jeżeli nie większe, nie mniejsze, to jeszcze większe. Więcej osób zginęło walcząc o kraj, o Polskę w tamtym czasie.
Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za podpowiedź, ale muszę panu powiedzieć, że Radio Maryja i Telewizja Trwam akurat tym sprawom poświęca wiele uwagi. Przypomnę chociażby audycję na temat Piaśnicy i z udziałem także przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Na pewno o tych sprawach trzeba mówić, ale akurat dzisiaj mówimy o tej konkretnej sprawie w kontekście przypadającej i rocznicy, ale także z tego względu, że do tej pory o tym usłyszeć nie mogliśmy. O innych sprawach dużo więcej wiemy czasem, a tutaj naprawdę niewiele wiedzieliśmy do tej pory. Prawda? Tak, ekscelencjo?
To nie jest taka mała sprawa, tak. Bo o obławie lipcowej czy augustowskiej mówi się, że to był mały Katyń. I to jest bezspornie prawdą, że nie było już potem w Polsce tak masowej determinacji jak ta augustowska. Dlatego może znalazła się jakby na pierwszym miejscu naszych rozważań.
Oczywiście należy wspomnieć, że my zdajemy sobie z tego sprawę, że ta akcja komunistów skierowana w podziemie, skierowana w żołnierzy Armii Krajowej była bardzo nasilona w tych latach na różnych terenach. My zdajemy sobie z tego sprawę i na pewno nie na miejscu jest licytowanie się liczby ofiar, rzeczywiście tutaj ta liczba ofiar poległych w obławie augustowskiej była naprawdę duża. To jedna rzecz, a druga to co jakby nasuwa skojarzenie z Katyniem. Też 60 lat milczenia. Też nie wolno o tym mówić. Zaginęło, zginęło, przepadło kilkaset osób i też nie można powiedzieć o tym ani słowa, więc dramat rodzin i tam, i tutaj, więc to stąd właśnie te skojarzenie. Jeżeli chodzi o ofiary obławy augustowskiej i ofiary, które podziemie poniosło na innym obszarze, oczywiście, były to po prostu ofiary państwa komunistycznego, które z legalną armią Rzeczpospolitej, czyli z Armią Krajową, zgodzić się nie mogło z jej programem i z jej działaniem, bo przeciw niej właśnie w ten bestialski sposób występowało.
Ksiądz prałat Stanisław Wysocki.
Proszę ojca, panie doktorze, trzeba podkreślić, że decyzja obławy, którą nazywamy augustowską, lipcową, była decyzją samego Stalina, najwyższego wodza, wraz ze swoim tym właśnie całym gronem marszałków, generałów i tak dalej. Więc to Stalin zadecydował, że te tereny, które były bardzo terenami nasiąkniętymi patriotyzmem. Tyle przecież cierpienia zadano Augustowszczyźnie przez wywózkę na Sybir. W roku 40. Pierwsza wózka, druga, trzecia. Już w 41 roku w czerwcu, 22 czerwca, ostatnia wywózka. Tysiące ofiar wywieziono. Niemcy na swój sposób niszczyli te tereny. Ale jeszcze zostało. I Stalin zadecydował jeszcze raz przeczesać te tereny. Żeby to też jakoś tak w naszej pamięci się utkwiło, że to była najwyższa władza sowiecka decydująca o tej obławie. A zatem, proszę ojca, ja bym uważał, to co ksiądz biskup podkreślił, że to Katyń, to kolejny Katyń. To kolejny Katyń. I to nie było, powiedzmy, należałoby nazwać to ludobójstwem.
No co?
Skazane nie byli ci właśnie ludzie wymiaru patriotycznego tego naszego narodu na całkowitą zagładę. I to, tak uczyniono.
Panie doktorze, mówi się, że ta akcja, ta obława augustowska była częścią całej większej akcji prowadzonej na terenie Litwy.
Tak, to znaczy w ogóle jeżeli chodzi o określenie granic tej akcji pacyfikacyjnej obławy augustowskiej, to północny zasięg to właśnie pogranicze Polski i Litwy. Ta akcja objęła również tereny położone na Litwie, a więc tereny na terenach Związku Sowieckiego i tamte tereny również zostały zabezpieczone, a takie akcje pacyfikacyjne w tym czasie odbywały się również właśnie na terenach Litwy. Myśmy zwracali na to uwagę przy okazji 62. rocznicy obławy augustowskiej, kiedy Instytut Pamięci Narodowej zorganizował taką międzynarodową konferencję polsko-litewsko-białoruską, z Białorusi byli niezależni historycy, gdzie właśnie zwracano uwagę na ten pierwszy rok sowieckiej władzy na tych terenach. Co się działo? Okazuje się, że były podobieństwa. Na Litwie, w Wilnie zorganizowaliśmy wystawę poświęconą obławie augustowskiej i właśnie tam, kiedy Litwini oglądali tę wystawę, znajdowali wiele podobieństw, podobieństw po prostu do swojej historii. Okazuje się, że ten właśnie pierwszy rok sowieckiej władzy na tych terenach był często dość podobny. Właśnie takie obławy miały miejsce również na Litwie, były przeprowadzane w podobny sposób, z tym, że tam wydaje się, że obława augustowska miała tą szczególną cechę, że te osoby zginęły. Tam więcej było procesów, zesłań, więzień, ale mniej właśnie nie było takiego że właśnie
te, tu chodziło o likwidację.
Tak, kilkaset osób raptem się no po prostu jak do niedawna mieliśmy zaginęło, no ale tak ciągle dreszcze mnie przechodzą, jak mówię słowo zaginęło, bo już już to znaczy zaginęło. No, chyba tylko dlatego możemy tego słowa używać w jakiś uprawniony sposób, że nie znamy grobów, no ale wiemy, że po prostu te osoby zginęły, zamordowane przez Sowietów.
Panie doktorze, czy prawda, oczywiście do wyjaśnień, prawda pełny jakiś sposób wyjaśnienia tej sprawy znajduje swój klucz chyba w przepastnych archiwach sowieckich, które gdzieś tam na Łubiance czy gdzie indziej się znajdują, do których dzisiaj mają władze rosyjskie dostęp. I czy nie wydaje się panu doktorowi, naszym gościom, że tutaj powinna być jakaś inicjatywa również ze strony władz państwowych w tym kierunku?
To znaczy, no, trzeba mieć nadzieję, że apel do prezydenta Miedwiediewa skierowany przez stowarzyszenie odniesie jakiś skutek. Trzeba przyznać, że prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej kierowali zapytania. Ja sobie tutaj przygotowałem taką informację dotyczącą właśnie tych zapytań do strony rosyjskiej. Zapytanie z 17 lipca 2009 roku. To ostatnie zapytanie. No i ten akapit kończy się zdaniem, że strona rosyjska do chwili obecnej nie odpowiedziała na przedmiotowy wniosek. No, mimo ponagleń kierowanych 4 stycznia 2010 roku, 13 maja 2010 roku, no więc niestety tych informacji nie ma. No, trzeba mieć nadzieję, że może rzeczywiście ta zmiana klimatu politycznego, może dobra wola, może jak to się mówi popularnie, kogoś sumienie ruszy i te informacje z tych archiwów sowieckich będziemy mogli otrzymać. Bez tego niestety droga do dalszej, do prawdy po prostu no jest zamknięta.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za przybycie dziś do studia, za przekazanie tego świadectwa historii, świadectwa bardzo ważnego i potrzebnego. Myślę, że mieliśmy dziś dzięki tej audycji wielką lekcję historii Polski i nieco przybliżamy się do poznawania prawdy o dziejach naszej ojczyzny i wielkich Polaków na niej zamieszkujących. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi, księżom i panu doktorowi za przybycie do naszego studia. I zapraszam wszystkich widzów Telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja na wieczorną audycję w Radiu Maryja. Ten temat będziemy kontynuować. Bóg zapłać.
Dziękujemy.